To jest to samo, ale nie, my nie mamy cyrylicy albo jakichś innych znaczków, alfabet łaciński. To jest, a czasami też bywa, że dla firm, które to wykonują, im bardziej egzotycznie, tym lepiej. Nie? To, turyści się też z tego cieszą. Ja mam taki postulat i nie chciałbym, żebyście Państwo mnie teraz byli, pogadał sobie, idziemy i tak dalej, ale prosiłbym, żebyście na styczeń takie spotkanie w Gdańsku zorganizowali, żeby nie musieli jeździć do Warszawy też, nie? A bo za chwilę ktoś to podchwyci, z tego się zrobi niepotrzebnie, ze szkodą dla sprawy, problem natury takiej politycznej.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałem jeszcze podnieść jedną kwestię w imieniu obecnych przedstawicieli mniejszości niemieckiej w Komisji Wspólnej, którzy prosili o to, aby przypomnieć, że są 4 gminy, 2 z województwa śląskiego i 2 z województwa polskiego, które spełniły wymagania formalne i do dzisiaj tam sprawa nie została sfinalizowana, czyli nie doszło do ustawienia tablic. I też prośba o informację, co się z tymi kwestiami dzieje tych 4 gmin. Jeśli nie ma więcej głosów, to bardzo bym prosił o tak zbiorczo, myślę, że będzie łatwiej na te kwestie podniesione odpowiedzieć. Dziękuję. Bardzo proszę. Pan dyrektor, czy pan radca Marciniak?
Pan radca, byłoby pewnie krócej. Panie radco.
Pan radco obciążamy, tak?
Nerwowo zerkam na zegarek, więc postaram się naprawdę krótko. Odpowiadając na pytania w kolejności, myślę. Pytania pana Wajcekauskasa i pani Jurkun. Pytanie dotyczące tego progu 20-procentowego. Tak, w przypadku tych gmin, które są, w których liczba mieszkańców deklarujących przynależność do mniejszości według wyników ostatniego spisu powszechnego przekracza, jest nie mniejsza niż 20%, jak stanowi ustawa, w tych gminach Rada Gminy może z własnej inicjatywy podjąć uchwały w przedmiocie złożenia do ministra właściwego do spraw wyznań religijnych, mniejszości narodowych i etnicznych wniosku o wpisanie gminy do prowadzonego przez ministra rejestru oraz o ustanowienie dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowości. Nie musi w tym przypadku, nie muszą być prowadzone żadne konsultacje społeczne i tego typu przypadki miały miejsce w przeszłości, tak? Ja zresztą w swojej prezentacji mówiłem o tym, że zaledwie albo aż 1/3 miejscowości, które są wpisane do rejestru, to ustalenie ich nazw w dodatkowych tradycyjnych nazw w języku mniejszości zostało poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji. Kolejne pytanie dotyczyło tego, kto jest zobowiązany do wymiany znaków, tak, z tymi nowymi, dodatkowymi, tradycyjnymi nazwami w języku mniejszości. Na to pytanie mam wrażenie, że już pan Łukasz Grzędzicki odpowiedział, że o ile ministerstwo zawiera porozumienie z gminą, to jednak już po stronie gminy należy dojść do pewnego zgody, tak, wyrażenia zgody przez zarządców dróg innych niż tych, które znajdują się w zarządzie gminy. W każdym bądź razie, bez względu na to, gdzie taki znak, taka tablica zostanie postawiona, przy drodze o jakim statusie, koszt pierwszej wymiany tych znaków czy tablic pokrywa budżet centralny. Trzecie pytanie dotyczyło sytuacji, w której konsultacje zostały przeprowadzone. Rada Gminy została o wyniku poinformowana, natomiast nie wyraża woli dalszego procedowania, tak, zrealizowania woli wyrażonej przez mieszkańców miejscowości w trakcie konsultacji. Proszę Państwa, proszę mi pozwolić na to, że udzielę odpowiedzi w ten sposób, że na tym zasadza się idea samorządu. Już pomijając regulacje konstytucji, która określa organy nadzoru nad organami samorządu terytorialnego, to jednak idea samorządu polega na tym, że samorząd rządzi się samodzielnie. Przyznam szczerze, że ja nie bardzo chyba chciałbym żyć jednak w takim państwie, w którym moglibyśmy nakazać Radzie Gminy, żeby podjęła jakąś uchwałę, bądź takiej uchwały nie podejmowała. Przychodzi mi też na myśl, proszę mi wybaczyć za to, że będę prawił oczywistości, ale jedną z form zmuszenia gminy jako tego tworu skupiającego, zrzeszającego mieszkańców określonego terytorium, no taką formą jest urna wyborcza. Chociaż zdaję sobie Przykro mi, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nakażemy Radzie Gminy podjęcie uchwały w tym przedmiocie. Pan Łukasz Grzędzicki wspominał o pewnym uwrażliwieniu pełnomocników z naszej strony na kwestie związane ze stosowaniem dodatkowo tradycyjnych nazw miejscowości w przestrzeni publicznej, już bym tak to powiedział. Ja w żaden sposób oczywiście nie chcę wchodzić, bo nie jest to ani miejsce, czas, ani tym bardziej morale, żeby wchodzić tutaj w kompetencje panów dyrektorów, ale niech mi wolno będzie powiedzieć, że takie spotkania, no wahałbym się, żeby powiedzieć, że cyklicznie, ale dość regularnie są organizowane. Mówię tutaj o spotkaniach kierownictwa departamentu, przedstawicieli departamentu z pełnomocnikami wojewodów. Wydaje mi się, zastrzegając jeszcze raz, że nie chcę tutaj wchodzić w kompetencje panów dyrektorów, ale wydaje mi się, że ten temat na jednym z najbliższych spotkań mógłby zostać poruszony. No tym bardziej, że bardzo wyraźnie dzisiaj wybrzmiała z pana ust wola, właściwie zasygnalizował pan problem w tym zakresie. No muszę też powiedzieć, że zaskoczyła mnie bardzo pana informacja o tym, że na niektórych tablicach informacyjnych ten zapis nazw w języku, jak rozumiem, kaszubskim, nieco odbiega od tego, który jest w rejestrze. No, prawdę powiedziawszy, zastanawiam się, czy to był wniosek o to, żeby przeprowadzić szczegółową kontrolę wszystkich tych tablic. No i jeszcze raz wyrażam lęk i obawy związane co do tego, czy w takim razie te tablice od początku miały taki zapis, taki zapis, czy też ten zapis został może zmieniony na skutek wymiany późniejszej po zawarciu porozumienia tych tablic, bo no, to też państwo musicie mieć świadomość, że każdorazowo, kiedy gmina nadsyła do ministra spraw wewnętrznych i administracji sprawozdanie z realizacji zadania, jest zobowiązana do dołączenia fotografii dokumentujących realizację tego zadania. Na każdej takiej fotografii są umieszczone wszystkie tablice i wszystkie znaki, które zostały w toku tego porozumienia, realizacji porozumienia zrealizowane. Wreszcie ostatnie pytanie pana współprzewodniczącego dotyczące czterech wniosków o wpis do rejestru gmin z dodatkowymi tradycyjnymi nazwami w języku niemieckim, dwóch gmin położonych na terenie województwa polskiego, dwóch położonych na terenie województwa śląskiego. Państwo macie z całą pewnością świadomość tego, że sposób prowadzenia czy sposób realizacji tych zadań z tego obszaru przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych, mniejszości narodowych i etnicznych był przedmiotem kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Myślę, że wszyscy państwo jesteście doskonale świadomi wniosków pokontrolnych, które NIK sformułowała po przeprowadzeniu tej kontroli. No, warto chyba w tym miejscu powiedzieć, że na poziomie departamentu zostały wdrożone działania naprawcze, które mam nadzieję, że pozwolą na usunięcie tych wszystkich zastrzeżeń, które Izba sformułowała po przeprowadzonej kontroli. Niestety, mówię to niestety, spotykamy się na posiedzeniu w grudniu. Grudzień ma to do siebie, że jest ostatnim miesiącem kalendarzowym w roku, a rok budżetowy no, również kończy się 31 grudnia. Wydaje mi się, panie współprzewodniczący, że nie ma fizycznej możliwości, żeby było możliwe zawarcie porozumień i realizacja porozumień z gminami, o których mówimy, i realizacja, rzetelna realizacja, prawidłowa realizacja tych zadań polegająca na wymianie tablic do końca tego roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w tej kwestii? Jeśli nie ma, dziękuję bardzo. Rozumiem, że przechodzimy do punktu kolejnego, czyli informacja na temat realizacji rządowego programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. I bardzo proszę o zabranie głosu przez panią Małgorzatę Milewską.
Dzień dobry Państwu. Raz jeszcze rozumiem presję psychologiczną. Stoję przed obiadem czy między prezentacją a obiadem. I tak to jest z programem romskim. Zawsze na końcu i szybko, szybko. Natomiast poważnie mówiąc, no to postaram się jednak w skrócie. Zbieramy trochę inaczej w tym nowym programie dane dotyczące no i realizacji uczestników z danych szacunkowych pochodzących z samorządów, które weszły do programu w ostatnim roku czy w ostatnich dwóch latach, czyli dwóch pierwszych latach realizacji programu, a mówimy o 65 samorządach i tutaj zastosuję ulubioną kategorię humanistów, czyli tak zwane mniejsze pół samorządów, w których zamieszkują Romowie. Mówimy o społeczności mniej więcej 11 tysięcy Romów. Przypomnę, że według spisu, czyli w tych gminach realizujących program, przypomnę, że według spisu mamy około 17 tysięcy Romów. Jednocześnie w tych gminach no, samorządy nam wyłowiły, cały czas mówię oczywiście o danych szacunkowych, mniej więcej 2600 gospodarstw domowych romskich, z czego około 1/3 to są gospodarstwa z zadłużeniem mieszkaniowym, co jest dosyć istotne, no bo to powoduje różne konsekwencje też dla edukacji i rozmaitych innych spraw życiowych. Za tym niestety nie idzie, jak można by się spodziewać, zakładając, że logika jest mocną stroną administracji, nie idzie na przykład typ zadań takich, że Romowie odpracowują zadłużenie czynszowe, z jednej strony mają odpracowane zadłużenie, z drugiej strony wdrażają się jednak do pracy. W tych gminach, i w których mówimy o programie, no jakby wyłowiono z tych danych szacunkowych około 4,5 tysiąca Romów, którzy są objęci pomocą społeczną i to jest około, znowu mniejsze pół, czyli około 40% no tej całej populacji w tych gminach, około 600 pracujących Romów, a przepraszam, powinnam tak to zrobić, przepraszam. I co istotne, zwłaszcza dla kolegów z Ministerstwa Edukacji, dziękuję, że Państwo dotrwali. Dziękuję za cierpliwość. Więc z tych danych szacunkowych wynika, że w tych gminach jest około 2,5 tysiąca uczniów, co jest o tyle istotne, że jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co powiedziałam wcześniej, że to jest mniej więcej połowa gmin zamieszkałych przez Romów, no to oznacza, że liczbę tych uczniów należałoby przemnożyć przez dwa i to nawet z jakimś hakiem. Tymczasem Państwo za chwilę zobaczycie, że dane ministerstwa mają jednak no, jakby zupełnie inną wagę. Nie będę Państwa zadręczać statystyką, powiem tylko, że no też w porównaniu z poprzednimi programami widać wyraźnie, że zmniejszyła się dynamika programu i mamy w tej chwili około 450 zadań. W najlepszych czasach robiliśmy około 600. Mniej więcej 70%, 3/4 tych zadań złożonych do programu jest dofinansowane, co oczywiście wynika nie z tego, że reszta jest zła, tylko z tego, że mamy za mało pieniędzy. Cały czas budżet jest na poziomie 10 milionów. Państwo przed chwilą otrzymali informacje dotyczące pracy całego zespołu ludzi, systemu, ekspertów, komisji i 18 milionów. Tymczasem w programie mówimy o 10 milionach, które też trzeba jakoś podzielić, a wniosków do programu wpływa na kwotę ponad 30 milionów złotych, więc wyobrażacie sobie Państwo trudności związane z podzieleniem środków programu. Co ciekawe, i to warto, żebyście państwo wzięli pod uwagę, pamiętali, zwłaszcza Romowie, dlatego że dosyć często i bezrefleksyjnie powiela się takie mity, tutaj jeszcze jeden mit się pojawi, ale takie, że no, czasem się, chociaż to niekoniecznie Romowie, ale też formułują takie zarzuty, że no, program nie działa, bo tutaj te urzędniki okropne robią różne złe rzeczy. Tymczasem nie zamierzam bronić urzędników, żeby sprawa była jasna, zwłaszcza tych robiących złe rzeczy. Natomiast jednak trzeba pamiętać o tym, że 1/3 programu realizowana jest przez organizacje romskie. Generalnie to 45% wszystkich zadań to są organizacje pozarządowe, więc widać tutaj, że ta strefa pozarządowa ma całkiem spory udział w programie, a 1/3 wszystkich wniosków to są organizacje romskie i wydaje się, że to jest dosyć sensowny i stały trend. Priorytetem oczywiście jest edukacja. Połowa środków, zawsze to było tak, że połowa, troszkę powyżej, troszeczkę mniej środków idzie na zadania edukacyjne i tutaj Państwo widzicie, że 3/4 tych zadań w programie to są zadania edukacyjne. Ponad 4,5 tysiąca romskich beneficjentów tych zadań, no to jednak pokazuje, znowu przypomnę, że według spisu mówimy o 17 tysiącach ludzi, więc wydaje się, że tymi działaniami edukacyjnymi ogarniamy sporą część, z czego większość to są oczywiście uczniowie, ale nie tylko, bo no część zadań kierowanych jest do dorosłych. Jeżeli chodzi o mieszkalnictwo, to w 2021 roku mieliśmy 553 beneficjentów romskich, ale co istotne i czego nie badaliśmy wcześniej, to jest 121 gospodarstw domowych, a więc jakby to przeliczenie pokazuje, że jednak mitem jest pewnego rodzaju stwierdzenie, które przez lata funkcjonowało, wiem, sama go używałam, o przegęszczeniu mieszkań romskich. Jednak jak się popatrzy na te dane i jeszcze na inne dane, to wychodzi nam na to, że jednak nie jest tak źle. No to jest pewnie kwestia tego, że w różnych miejscowościach różnie to wygląda, natomiast no, sytuacja nie jest tak zła, jak nam się wydawało 20 lat temu, kiedy zaczynaliśmy program. Podsumowując tych romskich beneficjentów naszych działań w 2021 roku, to zobaczcie Państwo, że to jest prawie 6600 osób, więc naprawdę uważam niemało. Kolejny raz powtórzę, że na 17 tysięcy spisowych Romów. Nie ma zaskoczenia, jeżeli się popatrzy na jakby tą charakterystykę terytorialną. Oczywiście Małopolska, bo tam jest ich najwięcej. Natomiast kto pamięta, ilu Romów jest w sporej liczbie w kolejnych województwach, no to tu powinno się pojawić zdziwienie dotyczące województwa dolnośląskiego, bo to jest województwo, które widziałam dane, które mogą wskazywać na to, że liczba jest porównywalna, a nawet większa niż w województwie małopolskim. No tutaj Państwo widzicie, że niestety liczba beneficjentów i też liczba zadań i środków, jeżeli chodzi o dolnośląskie, nam spadła, no ale to jest niestety pokłosie poprzednich lat i teraz to odrabiamy. Kolejnym to powinno być śląskie, bo tam jest wielu Romów, jednak aktywni i tam jest też bardzo dobry pełnomocnik z zespołem i to wyraźnie widać. To jest kolejne województwo. Tutaj pewną zmyłką może być województwo opolskie, które w tym programie jest źródłem moich nieustających zaskoczeń, jakkolwiek powiem, że pozytywnych. No więc tutaj widać to po pierwsze w liczbie beneficjentów, za chwilę zobaczymy to jeszcze gdzie indziej. Coś dobrego tam się dzieje i myślę, że to jest jedną z zasług bardzo aktywnego tam asystenta edukacji romskiej, którego odznaczyliśmy. Ale wracając przez chwilę do beneficjentów, no też oczywiście koledzy mnie przeklinają w województwach i pewnie wykonawcy, ale jednak chcemy mieć podział na takie 10-letnie grupy wiekowe, czyli to, co robi GUS i udaje nam się. I dzięki temu wiemy, że rzeczywiście tymi działaniami są objęci uczniowie. No trudno jakby dyskutować z tymi danymi, tu wyraźnie widać 10-19 lat, więc tak naprawdę to są uczniowie. Ta druga grupa największa beneficjentów to są małe dzieci, czyli to jest trochę naszych przedszkolaków. No i to wygląda dobrze i wpisuje się w to, co zamówili, jakby zaplanowaliśmy w programie. O tym Państwu wspominałam, te publikacje, one są same w sobie cenne. Byłyby jeszcze cenniejsze, gdyby tutaj ukłon w stronę kolegów z Ministerstwa Edukacji, gdyby zechcieli w kuratoriach, czy kogo tam mogą ze sfery edukacji uczulić na to, żeby z tych książek korzystali nie tylko Cyganie, ale też, żeby to był materiał wykorzystywany przez nauczycieli historii. No, Mietek na wojnie jest świetnym materiałem, z którym można pracować z dziećmi mniejszymi i większymi na lekcji historii, uczeniu o zagładzie. Siedzę obok, czy naprzeciwko IPN-u, więc od razu mi jakoś ta zagłada przychodzi do głowy i też to jest jedna z tych rzeczy, które się w programie pojawiają. Jednak pamiętamy o nauczaniu o zagładzie Romów i co więcej, bardzo mnie to ucieszyło, chociaż to skądinąd smutna historia, ale w przyszłym roku będziemy robić kolejne upamiętnienie w województwie podkarpackim. No, jakby znaleziono miejsce egzekucji Romów, którzy tam pochowani chyba jak psy, bez niczego, bez żadnego śladu, i udaje się to jakby zagospodarować, i tam będzie kolejne upamiętnienie. I tutaj akurat ministerstwo jest dosyć sprawne i jeżeli jest możliwość współpracy też z IPN-em na tę okoliczność, to się przypominamy. Co udało nam się osiągnąć, jeżeli chodzi o edukację? To generalnie jednak się poprawiło. Średnia ocen to jest wyliczona dla całej Polski, to jest kolejny punkt, za który mnie przeklinają. Natomiast te szkoły, w których są asystenci, no wyobraźcie sobie Państwo, liczy średnia ocen uczniów romskich. No nienawidzą mnie, ale za to wiemy, że jednak ta średnia, o której wcześniej NIK pisał i w tych różnych opracowaniach była widoczna, ona wzrosła, bo to było w okolicach 2,7, a teraz jednak mamy 3 z lekkim hakiem. Co więcej, to jest uśrednione, a zatem są województwa, gdzie ta średnia naprawdę jest jednak w okolicach 3,5. Natomiast to, co się niedobrego zadziało, to jest frekwencja, która wyraźnie spadła. Ja w najlepszych czasach programu kilkanaście już chyba lat temu, pamiętam średnią dla Polski, którą osiągnęliśmy, jeżeli chodzi o frekwencję szkolną uczniów romskich, to było na poziomie 82% z lekkim hakiem. No i teraz Państwo widzicie, 65% to jest no właśnie uśrednione. Nie chcę powiedzieć, że to jest piękna katastrofa, ale tu wyraźnie widać jakiś problem. Bosman, Panie Asystencie, proszę zwrócić na to uwagę, bo widać, że to jest trend po prostu w całej Polsce i tutaj to jest jednak pole do popisu dla asystentów, no nie mówiąc o tym, że dobrze byłoby, gdyby nas MEN w tym jakoś wsparł, jakkolwiek może. Mamy też kłopot z asystentami, którzy są zatrudniani na najniższej krajowej, chociaż ich praca jest niezwykle trudna i siedzą, powtórzę się, okrakiem na barykadzie, ale ciągle ta sytuacja się nie zmienia. No tutaj niestety niewiele nam się zmieniła i to są no wypadki raczej niedyskutowalne. Ktoś umarł, ktoś odszedł na emeryturę. Natomiast wyraźnie widać opór też samorządów w poszukiwaniu nowych asystentów. Ja jestem po rozmowie, przez litość nie wspomnę, z jakiego miasta, z szefową Wydziału Edukacji, która nie widzi nic złego w mieście, które jest dosyć duże, gdzie jest duża i trudna społeczność Romów, nie jest to Kraków, gdzie jednak Romowie są mocno zintegrowani, która nie widzi niczego złego, że 20-letnia dziewuszka cygańska zajmuje się 80 uczniami pochodzącymi z trudnych rodzin, biednych, totalnie zmarginalizowanych, więc tam w ogóle nie ma mowy o zatrudnieniu asystenta, mimo tego, że mieliśmy osobę, tą emerytowaną asystentkę, która chętnie by wróciła na pół etatu. No więc takie są realia, jeżeli chodzi o edukację Romów. Tym dziwniejsze, że niekiedy pochodzą jednak od osób zajmujących się zawodowo edukacją. Wrócę jeszcze do tego. Problem z SIO, który sygnalizował Bosman. Rzeczywiście bardzo wyraźnie widać spadek liczby dzieci w SIO. No tutaj trudno dyskutować z danymi z tego systemu, no bo one są jakie są. Ale zaraz do tego wrócę. Jest sukcesem spadek liczby uczniów romskich w szkołach specjalnych, jakkolwiek tutaj wsio mamy sukces. W rzeczywistości nie do końca jestem pewna, ponieważ bardzo wyraźnie widać na podstawie danych, które mamy, że szkoły specjalne postanowiły nie zgłaszać uczniów romskich do SIO. Nie wiem, z czego to wynika, bo to są naprawdę potężne pieniądze, o czym pan minister wyraźnie mówił. Natomiast widać na danych, i to też widać w naszym sprawozdaniu, no, nikt przytomny na umyśle nie uwierzy, że w Małopolsce 2% uczniów romskich trafia do szkół specjalnych. No, 10 lat temu była to liczba 29%, 10 lat temu w województwie śląskim było to 34%, a w województwie opolskim 39% uczniów romskich lądowało w szkołach specjalnych. Ten trend został odwrócony. Tu się wyraźnie zmienia i też dzięki przepisom wprowadzonym przez MEN, które to no, bardzo wyraźnie porządkują, więc tutaj problemem pozostają, przepraszam, że to powiem, ale rodzice romscy niestety. No ale z drugiej strony no właśnie to, że jakby szkoły specjalne niespecjalnie są uwrażliwione na kwestie edukacji tych uczniów i wyciąganie z tych szkół dzieci, które nie muszą tam być. Prowadzimy szkolenie dla asystentów. Moim zdaniem asystenci, jeśli nie wiedzą, to dysponują materiałami tak precyzyjnymi, jeżeli chodzi o mechanizm naliczania subwencji, VAT i no jakby tych wszystkich kwestii techniczno-finansowych, że myślę, że wiedzą przewyższają niektórych dyrektorów szkół i to jest znowu informacja tajna dla MEN-u. Przedstawiciele samorządów nie mają pojęcia o przepisach oświatowych dotyczących edukacji mniejszości. Ci, w których województwach są Niemcy czy Ukraińcy, którzy jednak mają to jakoś rozpracowane, to coś im świta, natomiast generalnie obserwuję naprawdę brak wiedzy dyrektorów. Wiem, bo do mnie dzwonią wydziały edukacji i zadają pytania. Bosman, o tym wspominałeś, czy jeżeli, co to są za zadania dodatkowe? No my od 20 lat mówimy, że zatrudnienie asystenta edukacji romskiej jest zadaniem dodatkowym. Nie wiem, może się ludzie zmienili, trzeba od nowa zacząć ich szkolić, bo przyszli nowi. Szkolimy asystentów, już nie będę Państwa tym zadręczać, ale proszę zwrócić uwagę, że na przykład, i to jest na prośbę asystentów, poprosili o szkolenia dotyczące pracy z dziećmi wymagającymi szczególnego wsparcia, czyli zespół Aspergera, zespół Downa, dzieci głuchonieme. To jest rzeczywistość, z którą spotykają się też asystenci. Ich trzeba w tym po prostu szkolić. No my to robimy lepiej, gorzej, natomiast no dobrze byłoby też znowu uczulić MEN i kuratoria, żeby jednak włączały asystentów w ten system ogólnego szkolenia. Dwa słowa o stypendiach ponadpodstawowych. Mamy tutaj problem, coś się zadziało. Spadła nam w tym roku do 51 osób, w poprzednich latach było 80. Nie wiem, co się dzieje, trzeba by się temu przyjrzeć. Razem mamy prawie, od 2011 roku prawie 800 osób, czyli uczniów szkół ponadpodstawowych. Chcę tylko zwrócić Państwa uwagę na to, że wbrew temu, co się zazwyczaj myśli o Romach, a nawet Cyganach, to nie jest tak, że oni idą do tych szkół, no teraz to się nazywa szkoła branżowa pierwszego stopnia. Zobaczcie Państwo, że tutaj zdecydowana, tym razem większe pół, to są osoby, które pobierają naukę w technikach. Całkiem spora liczba w liceach ogólnokształcących, a tak naprawdę niewielka liczba osób, czyli 11 na tych 51, to są uczniowie dawnych szkół zawodowych, czyli branżowych pierwszego stopnia. No oczywiście kobiety górą, już nie będę się nad tym zatrzymywać. Proszę też zwrócić uwagę, że jednak mamy osoby, które mają świadectwo z czerwonym paskiem, które mają średnią ocen wyższą niż piątka. Trochę takich uczniów jest. No i tutaj to jest właśnie kolejne moje pozytywne zaskoczenie województwem opolskim, gdzie mamy właściwie największą liczbę uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy sięgają po stypendia, natomiast biorąc pod uwagę, że z tych danych szacunkowych nam wychodzi w programie, że mamy około 300 uczniów w szkołach ponadpodstawowych, no to po stypendium tylko 50 osób sięgnęło, więc jeżeli się założy, że te liczby mogą być, w rzeczywistości są znacznie większe, no to myślę, że może powiać optymizmem, jeżeli chodzi o no, te perspektywy edukacyjne uczniów romskich, pod warunkiem, że poza tymi uczniami ktoś jeszcze będzie robił swoją robotę, czyli tutaj głównie no, jednak ośrodki edukacyjne. Studenci też spadek. Jakby taki szczyt liczebności to było około 80 studentów. To było kilka lat temu i niestety od tych kilku lat tak nam wyraźnie zjechało właśnie do poziomu 40%, 40 osób. Dalibóg, nie wiem z czego to wynika. Zamówiliśmy taką analizę, więc do końca roku będziemy ją mieli, no badającą tych naszych stypendystów. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, ale zwracam uwagę, że na tych 40 osób większe pół, to są uczelnie publiczne, a co więcej, nie są to wydziały, jak to złośliwie się czasem mawia, szkoły, wyższe szkoły gotowania wody i baletu, tylko to są rzeczywiście no, kierunki typu i humanistyczne, i pedagogika, i prawo i zarządzanie. Tam się jakiś inżynier znalazł, jest jakiś filolog, są finansiści, informatycy, więc widać, że to są dzieci, które jednak poważnie myślą, czy pochodzą z rodzin, które je wspierają, albo dzieci czy studenci, którzy już poważnie myślą o swojej przyszłości i takich zawodów szukają. To, o czym wspominałam, odznaczyliśmy znowu dzięki dżentelmeńskiej umowie z MEN-em, odznaczyliśmy naszych kolejną dwójkę asystentów. No jeden z nich to jest właśnie ten z Kędzierzyna-Koźla, co do którego sądzę, że jest jakoś w części stoi za tym takim wyraźnym sukcesem województwa opolskiego. No my staramy się spotykać, czy szkolić, czy no szkolić może za duże słowo, no ale spotykać się z pracownikami kuratoriów i ich trochę no jakby uświadamiać na okoliczność właśnie edukacji, no głównie romskiej, no nie ma co ukrywać, bo to jakby tak mi wychodzi, ale też oczywiście no, mówimy też o edukacji innych mniejszości. To, co chciałabym zasygnalizować i tutaj też zresztą ukłon w stronę społeczności romskiej, bo to też jest kolejny dowód na to, jak ona bardzo się zmienia. I czasem mam wrażenie, że wiecie Państwo, jeżeli mówimy o poprawie sytuacji Romów czy integracji, jeżeli jesteśmy w takim trójkącie samorząd, rząd i Romowie, to są trzy słabe strony tego, czyli samorząd, rząd i Romowie, z czego Romowie czasem są najmniej słabą stroną. Jeśli ktoś nie nadąży, to powiem, że nas skrytykowałam, a tutaj jednak wydaje mi się, że wyraźnie widać no taką zmianę. Chyba idzie nowe. Ono jest jeszcze małe i dosyć wolne, ale chyba idzie nowe. My w lutym planujemy gościć wizytę Rady Europy, Komitetu do Spraw Romów, poświęconą problemowi uzależnień wśród młodzieży romskiej. Oczywiście nie chodzi o Polskę, tylko w ogóle o Europę i to zjawisko. I przyznam, że jestem mile zaskoczona reakcją części Romów, dlatego że generalnie to jest tabu i mam do czynienia z reakcjami. Potem nie ma, to tak jak w latach 80. każdy dyrektor szkoły przysięgał, że problem narkotyków to istnieje, ale akurat nie w jego szkole. No więc mniej więcej to samo jest z częścią Romów. Asystenci się boją tego strasznie, żeby się przyznać, chociaż wszyscy wiedzą jak jest. Natomiast tutaj jednak wielu Romów otwarcie zaczęło mówić, że tak, że bardzo dobrze, że trzeba o tym rozmawiać. Bardzo mi też pomogli w znalezieniu no, osób merytorycznych, które będą mogły tam przedstawić to, co się dzieje w Polsce. Nie dzieje się oczywiście dużo, no ale będziemy mogli, no ale to nigdzie się w tym kontekście wiele nie dzieje, ale myślę, że będziemy mogli zaskoczyć kolegów. Już kończę, bo widzę kątem oka. To, co będzie też ciekawe, to no, zrobimy coś, o czym na którejś spotkaniu wspominał pan Trojanek, czyli kwestia pieczy zastępczej. Będzie konferencja w przyszłym roku w Poznaniu, bo to jest jednak nierozpoznany problem. Koledzy w Poznaniu to rozpoznali, więc będziemy to kontynuować i ruszymy to, czy też mamy tutaj grzech zaniechania, czyli pracowników ośrodków pomocy społecznej, którzy są fantastycznym źródłem wiedzy, niewykorzystanej, więc mam nadzieję, że będziemy tę świecką tradycję kontynuować. No zaczynamy też, czy wracamy do naszych studiów romologicznych. Problemy. Wsio wychodzi nam grubo poniżej 2000 osób, czyli to jest tam 1950, kiedy w najlepszych latach było powyżej 2500, no te dzieci nie wyparowały. Więc widać, że coś się dzieje, czyli tak naprawdę szkoły nie zgłaszają, tak jak powiedziałam, w dużej mierze to są szkoły specjalne. W związku z czym mamy rozbieżność między SIO a stanem faktycznym, postaramy się to zweryfikować, poprosiliśmy MEN o randewu w tej sprawie, na razie czekamy na odpowiedź, ale mam nadzieję, że nam się to uda zrobić. To, o czym wspominałam, czyli nieznajomość przepisów no, dotyczących edukacji dzieci mniejszościowych. I to, co mnie bardzo irytuje i co jest w ogóle paskudnym zjawiskiem, mam nadzieję, że uda nam się temu położyć pewną tamę, to jest to, że samorządy, mimo tego, że jednak mają sporo pieniędzy z subwencji, na co ją wykorzystują, to Państwu nie trzeba tłumaczyć. Natomiast w programie niestety jesteśmy też zmuszeni finansować działania, które powinny iść z subwencji, to znaczy zajęcia dodatkowe. Finansujemy też świetlice, niestety nawet i świetlice miejskie, ponieważ samorządy, a to jest COVID, a to jest wojna i mamy mnóstwo szczęśliwych powodów do tego, żeby jednak nie wspierać edukacji dzieci romskich. No i są samorządy, które wyspecjalizowały się w pozyskiwaniu środków z programu na remonty substancji komunalnej. Ja jeszcze tylko nie dostałam wniosku na budowę mostu, ale już budujemy ośrodek zdrowia, już budujemy drogę z programu romskiego, więc mam nadzieję, że to jednak uda nam się, i to jest niestety województwo małopolskie, mam nadzieję, że uda nam się zastopować ten, z całym szacunkiem jakby dla inwestycji, ale zastopować ten proces. I na sam koniec tylko, żeby zakończyć optymistycznie, wizerunek Romów, to o czym się bardzo często mówi, że oni mają taki zły. No pewnie, że nie jest najlepszy, natomiast tutaj wyraźnie widać, jak jakościowo zmieniło się postrzeganie Romów. Ta zielona krzywa sympatii, widać, że rośnie, czerwona krzywa niechęci wyraźnie spada. Tam mamy taki pik w roty, tam 15-16 do 67 wzrosła nam niechęć, no ale to jest niestety... zaryzykuje $1 000 000, że to jest efekt niestety tak zwanej sprawy Hossa, czyli na wnuczka, tam pamiętacie Państwo, zwalniali, policja łapała, niezależne sądy zwalniały i tak ten Hoss się przewijał przez media i wydaje mi się, że tutaj to niestety widać, ale generalnie widać, że te trendy zaczynają się kształtować tak, jak się powinny kształtować. Na tym zakończę, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są głosy w dyskusji? Bardzo proszę. Oczywiście, pan Bogdan Trojanek, przedstawiciel mniejszości romskiej.
Szanowni Państwo, szanowny panie przewodniczący, no nie sposób po takim pięknym wykładzie, panie doktor, nie powiedzieć coś. Ale zamiast wrócę, zanim przystąpimy do tego, milczałem 3 godziny, panie dyrektorze, zbierałem siły na mowę, mam wadę wymowy, będę mówił ostrożnie, bo bardzo chcę, żeby to, co dzisiaj powiem, żeby to było zapisane grubym drukiem, bo to są bardzo ważne rzeczy, zbierane przez ten cały prawie rok. Mam tą przyjemność, że przez 16 lat pracowałem z nieżyjącym królem Henrykiem Kozłowskim. Ta przypadłość ta spadła następna, że pan Ryszard Paczkowski powołał mnie na swego doradcę, król nowy polskich Romów, powołał mnie do swego doradcę i jestem takim pomostem między rządem polskim a Królewską Radą. Wracając tak na skróty, ale przygotowałem sobie punkty, więc to tak powiem trochę takich żołnierskich będę słowach mówił, żeby Państwu też nie zanudzać. W 2009 roku pierwsze było zgłoszenie moje do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dzieci, adopcji dzieci romskich przez rodziny romskie, które by chcieli adoptować dzieci romskie i nieromskie. Ja wtedy myślałem, uwierzyłem w to tak bardzo mocno, że to jest taki problem, którego ministerstwo, w ogóle i departament, i ministerstwo zauważyło, że to jest poważny problem. Żeby wtedy była reakcja ze strony ministerstwa jednego, drugiego i wsparcie dla nas, to dzisiaj byśmy się tym nie borykali. Ja taki przykład dam, bo nie będę tutaj, mógłbym tu dziesiątki takich przykładów mówić, mówię wolno i wyraźnie, żeby zapisało się. Mówię, żeby mógłbym takie dziesiątki takich spraw tutaj mnożyć, dzielić i ważyć. 4 grudzień, Kędzierzyn Koźle, sąd odbiera babci wnuczkę. Mama trafia do zakładu karnego, a oczywiście nie za ciastka, no ale trafiła do więzienia, babcia ma tego wnuczka, wnuczkę i nagle sąd w Kędzierzynie Koźle odbiera babci dziecko, stawia, zabiera i daje go do rodziny zastępczej, gdzie jeszcze oczywiście płaci, no bo rodzina zastępcza dostaje pieniążki. A wiecie Państwo, jaki był powód? Tą sprawę badałem, zwróciłem się do Rzecznika Praw Dziecka w tej sprawie też i będę uczestniczył w procesie. Powodem było to, że sąd stwierdził, że nie ma opłaconego czynszu za mieszkanie, ma zaległości czynszowe. I sąd na tej podstawie odebrał babci wnuczkę. Umieścił go w rodzinie zastępczej, jak po ktoś im jeszcze płaci. I Odwołanie poszło, mecenas złożył rodziny, babci odwołanie, pani sąd, przepraszam, sąd za ścianą, kolega, koleżanka, nie wiem jak to powiedzieć, przyklepał, że pierwsza instancja postąpiła bardzo dobrze. Pytam się, czy to jest, to już pomijając to więzi rodzinne, że to jest babcia, że to jest najbliższa krew, ale przecież to jest zabranie tego maluszka 8-miesięcznego, to jest coś niesamowitego, jest trauma. To dziecko wychowuje się w naszej tradycji, jest mówione naszym językiem. Ja nic nie mam do tego, bo ja wiem, że każda rodzina, bynajmniej tak powinno być, zastępcza, będzie dbało o dziecko, które weźmie, czy cygańskie, czy polskie, to normalne. Czy rodzina cygańska, która też zaadoptuje, czy będzie rodziną zastępczą, będzie też dbała, wychowała to dziecko i miłowała. Ale tutaj uważam, że w tym przypadku to jest odrywanie nasze od tradycji tego dzieciaka. To w ogóle to jest zapomniane, jeżeli tak sąd postępuje, że odrywa od babci. Od babci, nie od obcej osoby i umieszcza. Miejmy nadzieję, że finał w sądzie, w którym będę uczestniczył, bo zgłosiłem taką wolę, żeby uczestniczyć też, skończy się dla tych dziadków dobrze i nie będzie argumentu, że ktoś nie zapłacił. Już druga sprawa, powiem, mili państwo, sytuacja taka, nie wiem, jak to powiedzieć. Słuchajcie, ja myślałem, że już tak naprawdę ta dyskryminacja, powiem tak szczerze, że gdzieś na prowincjach może jest taka dyskryminacja. Że gdzieś tam jest jakaś pani na wsi, która pamięta, że moja babcia jej 10 kur walnęła, no to jeszcze będzie jakiś, miała takie, ona jakiś uraz taki, bo tam kradli cyganki kury. Ale dzisiaj, żeby w urzędach czuć dyskryminację, przykład bardzo prosty. Rodzina 2 lata się młoda, małżeństwo stara się o dziecko adopcyjne, chore, polskie dziecko. I sąd przyznał wszystko i miał przecież jakieś szkolenie adopcyjne jeszcze. 4 te urzędy adopcyjne, wiecie co powiedzieli? W jednym było to, że nie macie wykształcenia, a w drugim było to, że to jest dziecko, że to jesteście jakby cyganami, a dziecko polskie, a tak nie do końca i tra-ta-ta-tra-ta-ta. I to było w Szczecinie. Jestem przerażony tym. My mówimy dzisiaj o takich, tutaj jak pani doktor powiedział, o budowie mostach, o tam jakieś pozyskiwanie jakichś tam środków, ratowanie. My mamy problemy takie codzienne z dyskryminacją. Ja nie chcę tego słowa używać, bo ja jestem ostatni do słowa dyskryminacja. Jestem artystą, spotykam się z wieloma ludźmi, nie spotkałem się z taką mocną dyskryminacją. No ale kochani, no ale tak się dzieje w świecie. To są realne rzeczy, które do mnie docierają. Wczoraj miałem telefon z Poznania od Lowarów, że w Poznaniu dzieci i nauczyciele prześladują dziewczynki romskie, bo chodzą w sukienkach długich. Nie wiem, czy to jest prawda. Właśnie chciałem się zwrócić, nie zastąpię na pani Krasucka, pani dyrektor, którą zawsze prosimy o pomoc, zawsze wspiera. Oczywiście prosimy tych Romów, żeby zwrócili się do ministerstwa, bo dziewczynki, bo ta tradycja nasza mówi, że dziewczynki muszą chodzić w jakimś wieku w tych sukienkach, tak? No jest, i one się wstydzą, jakieś mają blokady. Ja to sprawdzę, ja to miałem wczoraj telefon, jak jechałem tutaj właśnie, żeby to przekazać. Tą informację, że takie rzeczy się dzieją na świecie. Ja wiem, że to nie są jakieś takie nagminne, bo dzieci są, oczywiście dzieci są prześladowani, i gruby, i chudy, i piegowaty, to jest normalne, tak? Ale jeżeli ktoś już na klasowym to robi, nie? No to już jest troszeczkę takie inne podejście, inne podłoże to jest. Ja zawsze podkreślałem, że przede wszystkim wina albo obowiązek tolerancji jest w domu. Rodzic wychowuje dziecko i ono powinno od tego zacząć. I żeby to dziecko, idąc dalej do szkoły, wiedziało, jakie mniejszości. Wracając teraz tak, tutaj powiedziałem o tym kiedyś. Druga sprawa, słuchajcie, zadzwonił do mnie pan Szczerba, Sylwester, z Nowego Sącza. Jest problem w Koszarach. Postawili barak dla cyganów i dali numer 19, a tam mieszka 30 rodzin. I przyznali jakieś dotacje, ten węgiel, nie wiem na co, tylko na jeden numer, na 19, a tam mieszka 30 rodzin. I teraz urzędnicy drapią się w głowie, z pełną mostnikiem prawdopodobnie też, bo nie mogą tego problemu rozwiązać, Krakowa, Małopolski. Jak to zrobić, jeżeli został nadany tylko numer 119, a tam mieszka 30 rodzin w tym bloku? A dotacje tylko są na dane jakieś tam, powiedzmy, okrzei 19, strzelam, okrzei 19, tak? Ale tam jest na to okrzei 30 rodzin i każdy ma osobne mieszkanie, nie ma jedynki, dwójki. I dzwonię do mnie z tym problemem, ja na tym się nie znam, tak nie bardzo wiedziałem, co mam odpowiedzieć temu biednemu mojemu przyjacielowi dla Szczerby, ale do niego też ci rodziny błagają go o wsparcie, o pomoc i tak dalej. My się borykamy z takimi ludzkimi rzeczami. Jest faktycznie wiele rzeczy, które można byłoby zmienić i prosić i modlić się, jak ja jestem wierzący, bo cuda są na świecie, ale takimi problemami, takimi przyziemnymi, typu dyskryminacja, typu takie rzeczy, typu te dzieci. Ja prosiłem i tak naprawdę wierzyłem i teraz wierzę w to mocno, że panowie dyrektorzy i tu pani doktor, która ma wielką wiedzę na temat cyganów, choć nie do końca przez wszystko lubiana, no jest, powiedziałem, że nie będę cyganił. No tak, ale dlatego, że nie lubią panią, pani lubi szczerość, pani, bo oni, u pani nie ma cyganienia. No lekaj, tak sobie żartowałem. To była taka fa. Okay. Więc, ale my panią lubi, król panią bardzo lubi, bo widzi panią pracę. Ale okej, okay, wracając teraz do tego, do tych rzeczy. Ja bym chciał, żebyśmy tutaj naprawdę nie tylko rozmawiali grzecznościowo, rozmawiali sobie grzecznościowo, kurtuazyjnie, ukłony, uśmiechy, tylko tak coś zrobili z tymi w ogóle moimi braćmi Romami, ponieważ są naprawdę poważne, poważne problemy. Ja myślałem, że te dzieci, że ten problem będzie rozwiązany. Jednak nie rozwiązał się ten problem, a narasta ten problem. A normalnie jesteśmy pełnymi obywatelami tego państwa, mamy pełne prawa i wykształcenie w przypadku, kiedy rodzina sprawia wszystkie wymogi psychologiczne, psychiatryczne, majątkowe i tak dalej, i wykształcenie, żeby było blokadą to, żeby dziecko dostać, no to przepraszam bardzo, to tylko, przepraszam za wyrażenie, czy panie profesorki mogą dzieci rodzić, a matki polskie, gospodynie, czy naukowcy tylko mogą mieć dzieci, a normalne kobiety nie mogą mieć tych dzieci, więc tego nie rozumiem. I tak na skróty mówiąc, na clue sprawy, też byśmy mieli troszeczkę taki mały, żeby tak telewizja polska, oczywiście fajnie, że w tym roku jest nasz przedstawiciel w noc sylwestrową, tak? Tylko jakoś tak, nie wiem jak to się składa, że jedni mają po 10 występów rocznie, tak? Nasze koledzy z Białegostoku, a jeden cygan ma tylko raz na 10 lat, a ich kolega z Białegostoku ma. To tak, żeby, ale fajnie, że w tym roku jest przedstawiciel Romów też w Zakopanem. Miałem nadzieję, że w przyszłym roku zagościmy my. I jeszcze bym chciał program. Kochani, bez tego programu nie da się żyć już teraz. Nauczyliście. Nauczyli się Romowie, nauczyliśmy się wszyscy. Ja bym powiedział tak naprawdę, że z roku na rok, nie chciałbym tu dzisiaj powiedzieć na tej komisji, wspaniałej komisji, pełnych miłości, ludzi, dobroci, że jest wśród Romów uzależnienie młodzieży. Nie chciałbym tego powiedzieć, bo tego nie było w naszym środowisku. To, że mam tą okazję i przyjemność pracować w całej Polsce z Romami, to widzę, jaki jest straszny problem właśnie wśród młodzieży uzależnionych. Uzależnionych i myślę, że tutaj na tym temacie, na tym etapie bym tutaj powiedział stop, żebym dalej coś nie powiedział, ale jest to wielki, poważny problem, który się borykają już rodzice, dziadkowie, żony też, nawet żony się borykają. Program. Program romski to jest, ja myślę, że te pieniążki, które tutaj, też ubolewam, dlaczego też inne organizacje, które naprawdę w Polsce świetnie działają, przez ten budżet, przez ten nierozgubę rozciągnięty, które mamy, te 10 milionów, a jest wniosków na 30 milionów było złożone, tak? Ja cały czas proszę, żebyśmy my odkryli nowe organizacje, które pięknie działają, które mają piękne pomysły. Dajmy szansę też tym młodym, którzy coś potrafią zrobić, żeby ten budżet wzrósł troszeczkę, żeby ten budżet mógł, bo przecież Romowie wiedzą, jakimi problemami się oni tam borykają. Dlatego myślę, że program jest bardzo potrzebny, budżet, prosimy o zwiększenie budżetu. No i kochani, tak po cygańsku, sastebach, taweteben, pe święty, w języku ojczystym powiedzmy, bądźcie wszyscy zdrowi, szczęśliwi, ze świętami, niech was błogosławi Bóg, kto jest wierzący, kto jest niewierzący, to też wszystkiego dobrego. Bogdan Trojanek, Terno Roma, pozdrawia wszystkich.
Dziękuję bardzo. Czy są inne głosy w tym dotyczące tego punktu? Bardzo proszę, pan Tadeusz Bosman-Krzyżanowski.
Witam jeszcze raz szanowną komisję. Ja to bardziej o edukacji. Fakt, że tych pieniążków no, nie ma dużo i Małgosia Różycka, bo są dwie nasze Małgosie tutaj na komisji, pani Krasowska i Małgosia Milewska, przepraszam. Jeżeli chodzi to, co ja zawsze powtarzam, żebyśmy mogli usiąść i jakoś to wszystko podzielić, żeby z tej subwencji można było te wszystkie edukacyjne rzeczy zrobić. To, co Małgosia mówiła właśnie, jeżeli chodzi o te rzeczy, że większość, no większość, czy 40%, czy 30% rzeczy, które powinna szkoła robić ze subwencji oświatowej zwiększonej, robimy to z programu. Jakbyśmy w końcu jakoś, nie wiem, dostali się do tego, żebyśmy mogli to faktycznie podzielić, co z subwencji, to z subwencji, co z programu, to z programu, i wiele tych projektów, o którym mówił Bogdan, nie musiało być odrzucone, bo pieniędzy by starczyło na te programy. A wiemy, że z subwencji pieniędzy mamy naprawdę dużo. Fakt, że trochę tych dzieci uciekło i będziemy szukać rozwiązań, żeby one wróciły do systemu oświaty, bo one, te dzieci są, ale wsi ich nie ma. I jak usiądziemy w końcu do tego, żebyśmy mogli to jakoś rozwiązać, tę sytuację, bo nie tylko my mamy problem, bo i te inne mniejszości tak samo mają problem ze subwencją. I mamy tą komisję, jeszcze raz mam wielka prośba, panie dyrektorze, żebyśmy mogli usiąść w tym zespole i byśmy mogli porozmawiać, bo na tej komisji no, już mamy teraz obiad i nie mam czasu, żeby się rozgadywać. A druga sprawa, mamy też ten zespół roboczy do spraw romskich i wielka prośba jest tutaj, żebyśmy też mogli się spotkać i o tych innych sprawach nieedukacyjnych też porozmawiać, którymi się Romowie borykają, i byśmy mogli troszeczkę tych spraw rozwiązać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma już głosów w tym punkcie, proponuję przejść do kolejnego. Kolejny punkt to harmonogram prac Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w 2023 roku. Mam taką propozycję, żeby zwrócić się z prośbą do sekretariatu komisji o rozesłanie maila do wszystkich członków komisji, zarówno ze strony rządowej, jak i mniejszościowej, z prośbą o wskazanie propozycji do harmonogramu punktów na kolejne posiedzenia komisji, które będą się odbywać w 2023 roku, i na podstawie tych propozycji przesłanych przez członków po prostu stworzylibyśmy harmonogram prac komisji na przyszły rok. Myślę, że to byłoby najbardziej racjonalne. Jeśli nie ma głosów sprzeciwu, to przyjmujemy takie założenie i przechodzimy do ostatniego punktu, czyli sprawy różne. Czy są jakieś kwestie, które należałoby jeszcze poruszyć? Bardzo, bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w sprawach różnych? Pan Bogdan Trojanek. Oj, przepraszam, Bogdan Kasprowicz.
Bogdan Kasprowicz, Ormianie. Jeśli nie ma głosów w dyskusji, to przed lunchem chciałbym, zanim się pożegnamy i rozjedziemy na porządki świąteczne, bardzo serdecznie Państwa poinformować i zaprosić, kto ma dzisiaj ochotę i trochę czasu jeszcze po lunchu między 15 a 17 godziną, ulica Świętojerska 12, siedziba Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Specjalnie dla Państwa otworzymy wystawę, która była 2 grudnia otwarta, Skarbnica Polskich Ormian. Będzie to stała wystawa w tej siedzibie fundacji na ulicy Świętojerskiej 12. Jest niezwykle ciekawa. Bogactwo dokumentów z 500 ponad lat obecności Ormian w Polsce i no, przygotowana przez wybitnych specjalistów, między innymi dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest naprawdę co pooglądać. Świętojerska 12, dzisiaj od 15 do 17 czekam na każdego, kto tylko będzie miał ochotę przyjść. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś kwestie w punkcie sprawy różne? Pani Maria Lapkowicz.
Ja sobie, przepraszam bardzo, pozwolę w imieniu nieobecnych dzisiaj na posiedzeniu kolegów z przedstawicieli mniejszości niemieckiej zgłosić pewną prośbę. Ja już, przepraszam bardzo, odczytam zaraz to, co prosił do nas pan Rafał Bartek, co prawda dotyczyła to przedstawicieli MEN-u, którego już chyba z nami nie ma nikogo. Jest pani. Okej, okay, a rozmawiałeś już, tak? Bo chodziło o dane dotyczące mniejszości niemieckiej. Okej, okay, dobra. To tylko tyle chciałam. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję.
Znaczy ja może też rozszerzę tą prośbę o przekazanie danych na temat nauczania języków, wszystkich języków mniejszości, abyśmy jako członek komisji wspólnej mieli obraz, jak wygląda aktualny stan nauczania. Był taki zwyczaj w minionych latach, że z Ministerstwa wtedy Edukacji Narodowej otrzymaliśmy bardzo szczegółową informację na poziomie szkół, w jakich szkołach jest nauczanie języków mniejszości, poszczególnych mniejszości, także bylibyśmy bardzo wdzięczni za taką informację, bo ona pozwoli nam ocenić realny stan sytuacji. Jeśli nie ma innych głosów, to bardzo kończąc nasze posiedzenie, chciałbym jeszcze odnieść się do tego, co nie wybrzmiało na początku komisji, ze względu na to, że dzisiaj mieliśmy szczególny początek posiedzenia komisji. Chciałem zwrócić uwagę, że jest to nasze pierwsze posiedzenie po ponad pół roku w ogóle. Pierwsze po bardzo długim okresie posiedzenie stacjonarne, ale także jest to pierwsze posiedzenie komisji wspólnej po zakończeniu stanu zawieszenia przez większość członków komisji wspólnej reprezentujących mniejszości. No, przypomnę, że powodem zawieszenia udziału w pracach członków komisji reprezentujących mniejszości była sytuacja związana z obowiązywaniem przepisów dyskryminujących mniejszość niemiecką w kwestii nauczania języka mniejszości i braku działań w kierunku zmiany tej sytuacji. Wtedy większość członków komisji reprezentujących mniejszości z dniem 1 czerwca zawiesiła swój udział w pracach. Był to głos protestu i mający pokazać, że jest to sytuacja z naszego punktu widzenia nieakceptowalna. Byliśmy przekonani, że ta nasza decyzja przyczyni się do refleksji nad faktem prawnej dyskryminacji mniejszości niemieckiej i przyczyni się do zmiany tego stanu. No, z ubolewaniem konstatujemy, że tak się nie stało. Członkowie Komisji Reprezentującej Mniejszości podjęli decyzję na początku listopada, że w związku z taką sytuacją kończymy stan zawieszenia udziału w pracach komisji, chociaż wyrażamy bardzo wielkie rozczarowanie, że tak radykalny krok ze strony przedstawicieli mniejszości komisji wspólnej nie spotkał się z reakcją i nie przyczynił się wówczas do takiej refleksji. Oczywiście z naszej strony, tak jak zresztą to zrobiliśmy, stoimy niezmiennie na stanowisku tego, że taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca, jak ta sytuacja, która powstała w wyniku wydania rozporządzenia ministra edukacji z dnia 4 lutego 2022 roku. Mamy wielką nadzieję, że to dzisiejsze posiedzenie i te deklaracje, które padły z ust ministra edukacji i nauki, doprowadzą do zakończenia stanu dyskryminacji mniejszości niemieckiej, na co bardzo liczymy. Oczywiście jesteśmy otwarci na rozmowy, na dialog i poszukiwanie rozwiązania tego problemu jak najszybszego, ale także do rozmowy na temat generalnie zmian w systemie oświaty, które przyczynią się do lepszej realizacji zadań służących zachowaniu tożsamości uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Szanowni Państwo, kończąc to posiedzenie wspólnie z panem dyrektorem Rudlickim, który został upoważniony przez pana ministra i współprzewodniczącego komisji pana Błażeja Pobożego do współprowadzenia tego posiedzenia. Chciałbym podziękować za udział w tym posiedzeniu, posiedzeniu specyficznym. Jednocześnie chciałbym wszystkim państwu życzyć radosnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia dla tych, którzy świętują te święta, czy już za 2 tygodnie, czy za 4 tygodnie. Tym wszystkim, którzy nie świętują tych świąt, chciałbym życzyć z kolei dobrego wypoczynku w te wolne dni. Wszystkim oczywiście także składam serdeczne życzenia wszelkiego dobra w nowym roku i według kalendarzy, według których każdy z nas żyje. Dziękuję bardzo i oddaję głos oczywiście dla pana dyrektora.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałbym właśnie, powtórzę to, co powiedział pan doktor, ale chciałbym wyraźnie powiedzieć, że w imieniu pana ministra, który prawdopodobnie jeszcze, jak powiedział, że walczy z Senatem, to bym przesadził, walczy w Senacie o lepszą służbę zdrowia, mam nadzieję, znaczy na pewno skutecznie. W imieniu szefa, moich współpracowników, chciałbym państwu złożyć jak najlepsze życzenia takich świąt, jakie państwo będziecie obchodzić. Nie wierzę, żeby ktoś nie obchodził żadnych świąt w takich kalendarzach, w jakich państwo wybierzecie. Życzę wszystkiego najlepszego, czy tak jak pan Bogdan mówił, na Sylwestra, czy na cały rok następujący po tym koncercie sylwestrowym i po Sylwestrze jako takim. Chciałbym również podziękować swoim kolegom za przygotowanie tego posiedzenia, a państwa zaprosić na, mam nadzieję, że mało przypalony obiad, ponieważ przypalany już ponad godzinę. Serdecznie zapraszamy.
Jeszcze raz wszystkim dziękuję, panie dyrektorze, dziękuję za współprowadzenie i dziękuję oczywiście pracownikom departamentu za przygotowanie tego posiedzenia komisji.